Tematem naszym dzisiejszym jest przychylność Boża. Ale zanim zaczniemy mówić o przychylności, to ja chciałam zacząć mówić o przychylności, zaczynając od łaski. Dlatego, że łaska jest czymś bardzo istotnym, jeżeli chodzi o przychylność. I widzicie, łaska to niezasłużona życzliwość, łaska to przychylność tak naprawdę. Najprościej mówiąc, dlatego że rozszerzając słowo łaska, możemy dostać o wiele więcej określeń dotyczących tego, czym łaska jest. Ale to są takie rzeczy, które są nam najbardziej potrzebne na dzisiaj. Widzisz, człowiek nie potrafi o własnych siłach naśladować i przeżywać miłość Chrystusa. Staje się zdolny do takiego naśladowania i dostawania się na podobieństwo Chrystusa tak naprawdę dzięki łasce otrzymanej od Boga. I wiecie, to jest coś, co my naprawdę powinniśmy wbić sobie do naszego serca. Nie do naszej głowy, słuchajcie, ale do naszego serca. Zaraz powiem wam dlaczego. Widzicie, my jako niemowlęta, a potem dzieci, tak naprawdę cały czas doświadczamy łaski. Łaski naszych rodziców. Albo nie łaski. Jak nie łaski, to znaczy, że oni tracą łaskę, no ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Ale tak naprawdę nasi rodzice dbają o nas, przewijają nas, wycierają nam pupy, słyszą nasze krzyki, uczą się naszych krzyków. Nie my uczymy się ich języka piersi, tylko oni muszą się nauczyć naszego, jak jesteśmy niemowlakami. I tak naprawdę na początku nie dostają za to ani krztyny dziękczynienia. A wręcz odwrotnie, nieprzespane noce, czas spuchniętych nóg, spuchniętych powiek i niektóre kobiety to wręcz, pamiętam, na takich spotkaniach siostrzanych mają takie przeświadczenie, że im taki garb urósł, którego nie potrafią ściągnąć ze swoich pleców. Wy, które jesteście mamami, to rozumiecie mniej więcej. Ale jednocześnie mówią, jak tak dojdą do siebie, że ja się cieszę po prostu, że ten garb mam. Więc wtedy, kiedy przychodzą dzieci do naszego domu, to tak naprawdę wszystko w naszym życiu się reasumuje. Wszystko jeszcze raz zmienia swoją wartość, wszystkie cele się jeszcze raz szeregują. I wiecie co? Ale niesamowite jest to, że dopiero po jakimś czasie my za tą wyświadczaną łaskę otrzymujemy, wiecie, ramiona, które nas przytulają, buzi, które nam ciągle jest dawane, a to w kolanko, a to w paluszek, a to w rączunie, a to w plecki, jak mamusia uciekła za szybko, a to po prostu nie mogę się od ciebie odczepić i tak dalej. Ale znów nie ma takiej wolności, w której my jesteśmy się w stanie oderwać od tego buzi w kolanko, buzi, wszystko i tak dalej, bo ta łaska nas tak ogarnia, że po prostu ona decyduje, jak my żyjemy. Więc znowu musimy dalej żyć, dając łaskę, tak? A kiedy już dochodzimy do takiego momentu, że już tej łaski nie musimy dawać, tak, to ta łaska się z naszego domu wyprowadza i mówi, ja teraz chcę po swojemu. Tak? I wtedy, kiedy ona już jest piękna, zadbana, tak, to przychodzi do naszego domu jakiś mężczyzna, tak, jak mamy córkę i ona mówi, to jest Kazik. A my, kto to jest Kazik? Tak? On przyszedł zabrać twoją łaskę, to, co cały czas ci towarzyszyło. I wiesz, ja wiem, co przeżywają ojcowie, kiedy przychodzi pierwszy chłopak do domu, bo również miałam tatę. Tak? Ja wiem, co przeżywają matki, kiedy przychodzi pierwszy chłopak do domu. Są miłe, ale jednocześnie mówią, no taki fajny, no ale dlaczego tak wygląda? Albo coś w tym rodzaju, tak? Ale prawda jest taka, że tego, czego my uczymy się jako dzieci, tak, to jest łaska. I słuchajcie, fantastyczne jest również to, że nawet jeżeli nie doświadczyliśmy łaski, będąc tego, czym jest łaska, będąc dziećmi, bo na przykład mieliśmy nie takich do końca kochających rodziców, czyli tak naprawdę rodziców, którzy zrezygnowali z łaski od Boga, tak, z uczenia się łaski, z dawania łaski i z przyjmowania łaski. Tak? Kiedy zostaliśmy porzuceni, czy oni nie byli tacy, jak powinni być, to wiecie co? My później mamy własne dzieci. I to, co robimy, to dajemy im łaskę. Ale to, czego się uczymy, to uczymy się łaski. I doświadczamy tej łaski, bo łaska ma moc pomnażania się. Jeżeli my komuś wyświadczamy łaskę, ale nie w tym polskim znaczeniu, wyświadczam ci łaskę, jeżeli my jesteśmy łaskawi względem ludzi, to łaska w nas się pomnaża. Więc nawet jeżeli nie doświadczyliśmy łaski, będąc dziećmi, tak, bo nie kochano nas bezwarunkowo, bo nie dawano nam rzeczy bezwarunkowo, bo nie troszczono się o nas bezwarunkowo, tak, to możemy jej doświadczyć później, będąc sami rodzicami. Słuchajcie, my pragniemy jej doświadczać i chcemy jej doświadczać. I wiecie, czego ja się nauczyłam, będąc mamą, będąc żoną? Ja nauczyłam się tego, że jak człowiek wychowuje własne dzieci, to on ciągle myśli o tym, po prostu, że popełnia jakieś błędy. Jak wie, bo przeanalizował, jakie błędy popełnili względem niego, to po prostu błędy, które widzi, jako, które popełnia on jako rodzic, są stukrotnie większe. Naprawdę. Siedzi i tylko myśli, Boże, po prostu, co ja robię? Wychowam go na dziecko, które od razu będzie wymagało terapii. Wiesz, i płacze do tego Pana Boga, że nie jest doskonałą matką, że się nie nadaje, że tyle rzeczy spaprał. A jeszcze, broń Boże, wybierze się na jakieś seminarium uzdrowienia wewnętrznego albo na jakąś terapię, to już w ogóle po prostu ma przekapane. Cały czas jest w analizie tego, co on jako rodzic nie tak robi. I wiesz, ja pamiętam, że ja dochodziłam do takiego momentu, jak moje dzieci szczególnie były małe, że pomyślałam sobie, Panie Boże, ja do tylu rzeczy mam odwagę, tyle rzeczy mogę zrobić, ale to macierzyństwo to jest dla mnie takie trudne. A, widzisz, można takie rzeczy mówić z kazalnicy. Nie wiem, czy będę dalej lubiana, no ale jakkolwiek liczę na waszą łaskawość. W każdym razie pamiętam, mówię, Panie Boże, jestem taka zmęczona. Ja potrafię na dzisiaj dać tylko 70%. A Bóg mówi do mnie, no dobra, no to ja dam 30%. No ale wiesz, później był taki efekt, że miałam dwójkę malutkich dzieci, jedno trzyletnie, drugie dopiero kilkumiesięczne. Mój mąż pojechał do Afryki, mnie skończyła się woda. Znaczy skończyła się woda, ponieważ cała zamarzła i zimna i ciepła. Jedno dziecko miało lekką gorączkę, trzeba było jechać do lekarza, no ale nie było jak, no bo nie bardzo było jak wyjechać, bo obydwa samochody się zamroziły, nie chciały ruszyć. Więc okoliczności były fatalne, tak? I było, pierwsza moja rzecz to była, Panie Boże, no czemu to mój mąż wyjechał do tej Afryki, mnie zostawił na tym lodowcu? I pamiętam, że wtedy pomyślałam sobie, jedno dziecko miało rozwolnienie, drugie dziecko było rozdrażnione i myślę sobie, Panie Boże, ja po prostu nie daję rady. A Bóg do mnie mówi, no a ile dasz rady? No ja tak zrobiłam te wszystkie tłumaczenia, może w Afryce to tak wygląda. Zgodziłam się, bo miał służyć Bogu, no ale cóż z tego, po prostu i tak bardziej wolałam, żeby był przy mnie. No tak, ale w ogóle, no dobrze, no, zgodziłam się. I tak siedzę przed tym Panem Bogiem, mówię, Boże, 15%. A Bóg do mnie mówi, dobrze, to ja dam resztę. I dla mnie to był szok. Ja mówię, jak to ty dasz resztę? To znaczy, że nie będzie z tego jakiejś traumy na moich dzieciach. Nie będą miały tego, że nie będą miały jakiegoś, bo mama przez tydzień czasu po prostu nie miała do nich cierpliwości. Nie, ja dam resztę. I wiesz, i powiem wam, że to doświadczenie, które powtarzało się w wielu wypadkach, kiedy Bóg mnie pytał, no dobrze, to ile jesteś w stanie dzisiaj dać? Ja mówiłam tyle. A Bóg mi mówi, dobrze, to ja jestem w stanie to uzupełnić. Ja chcę to uzupełnić. To mnie to nauczyło czegoś takiego, że ja muszę doświadczyć łaski, żeby łaskę dać. Albo raczej, że ja doświadczam Bożej przychylności, tu już wyskoczę troszeczkę do przodu, doświadczam Bożej przychylności po to, żeby komuś móc dać łaskę. I że tak naprawdę nawet moje macierzyństwo nie zależy ode mnie, a zależy od przychylności, którą ja mam od Boga. Słuchajcie, wiecie, jakie to jest uwalniające? Wiecie, jakie to jest uwalniające dla osoby, która ciągle zmaga się ze sobą jako mama, jako żona i myśli o tym, ile ona jeszcze rzeczy nie zrobiła tak, jak powinna zrobić. Kiedy przychodzi do niej objawienie tego, że początkiem wszystkiego jest łaska, naprawdę jest o wiele łatwiej. Można, wiecie co zrobić? Można odpocząć od siebie samego. I można w końcu wpaść w objęcia Boga i powiedzieć, Boże, nareszcie mogę robić po prostu to, co mogę robić w takim zaufaniu, że Ty wszystko uzupełnisz. A pamiętacie fragmenty, które mówią o tym, że Bóg jest alfą i omegą? Że On jest naszą tylnią i przednią strażą? Jak myślicie, czego one dotyczą? Przecież one dotyczą również łaski. Tego, że jeżeli my coś zaczynamy i to jest z Boga, tak, to Bóg jest w tym, żeby to skończyć. I Bóg nie patrzy na to, że my zrobiliśmy tak mało. Bóg chce być w tym, co On w naszym życiu zapoczątkował. I słuchajcie, to jest naprawdę fantastyczne, jeżeli ta rzecz pojawia się w naszym życiu i my o niej pamiętamy, wtedy, kiedy przechodzimy przez rzeczy trudne. Wtedy, kiedy przechodzimy przez rzeczy, które wydają nam się nie do przejścia. W każdym bądź razie łaska jest pierwszym doświadczeniem dziecka. Pierwszym doświadczeniem, z którym dziecko się rodzi. Ono wręcz tego oczekuje. Ono oczekuje być karmione, przytulane. Ono oczekuje cały czas być na mamie, cały czas być na tacie. Ono musi z kimś być, tak? To jest łaska. I słuchajcie, ciekawe jest również to, że kiedy my rodzimy się na nowo, to pierwszej rzeczy, której doświadczamy w naszym życiu, to jest również łaska. Ja wiem, że wy to wiecie, bo wy już jesteście uczeni, że już długo żyjecie z Bogiem, ale ja chciałabym powrócić do tego, żebyśmy pamiętali, że łaska jest pierwszym doświadczeniem nowonarodzonego chrześcijanina. On, gdy spotyka się z nami, gdy dotyka naszego serca, to daje nam takie przeświadczenie, że umarł za nas, nawet jak z góry wiedział, że my go odrzucimy. Dla nas to jest szok, że ktoś mógł coś takiego zrobić. Znając nas, umarł za nas i zrobiłby to nawet wtedy, kiedy by wiedział, że my go odrzucimy. Drugie potężne doświadczenie łaski przy Nowym Narodzeniu to jest takie, że On nas chce takimi, jakimi jesteśmy. Wiecie, zazwyczaj ludzie, którzy nas otaczają, po pewnym czasie mówią, no wszystko byłoby dobrze, ale jak będziesz dalej taką gadułą, to chyba nie będziemy ze sobą tyle przebywać. Albo na przykład wszystko byłoby dobrze, no ale czy ty musisz taka być? Tak? Ciągle próbujemy zmieniać tą drugą osobę. Ciągle próbujemy, żeby ona była inna. A wiecie, jak to jest w tym momencie? Dla mnie to było niesamowite doświadczenie. Przyszedł do mnie Bóg i powiedział do mnie, że On chce mnie taką, jaką ja jestem. A ja mówię, zaraz, zaraz, ale ja się jeszcze trochę muszę zmienić. No i wiecie, ja próbowałam się zmieniać przez 3 miesiące, ale ciągle mi nie wychodziło. I w końcu w takiej rezygnacji powiedziałam, dobra, Panie Boże, to ja Cię chcę poznać. No i Bóg powiedział, okej, to w porządku. I zaczęłam poznawać Pana Boga. I wiesz, to doświadczenie, że jestem chciany taki, jaki jestem, to jest doświadczenie Bożej łaski. Oczywiście, to jest doświadczenie miłości również, ale to jest doświadczenie, że ktoś, doświadczenie tego, że ktoś chce mnie, dlatego że uważa, że jestem dla niego cenny. Ktoś chce być ze mną. I widzisz, kiedy my nawracamy się, dowiadujemy się, że ta łaska, której doświadczamy, jest przez krew Jezusa Chrystusa. I nie chodzi tutaj tylko o odpuszczenie grzechów, bo okej, to jest takie na zasadzie, dobra, nawracasz się, poznajesz Jezusa, odpuszczone ci są wszystkie rzeczy, wszystkie grzechy. I niektórzy myślą sobie, no fakt, no to fajnie, super, ale się z tym źle czują. Ale widzisz, w łasce nie jest tylko to, że są nam odpuszczone grzechy, chociaż to jest naprawdę niesamowite. To jest coś, co powoduje niesamowitą wolność w życiu człowieka. Kto miał kiedykolwiek odpuszczone grzechy, wie, jaka to moc. Ale oprócz tego, że są nam odpuszczone grzechy, mamy dostęp do tronu Boga i to taki dostęp, jaki miał Jezus. I to jest dopiero łaska. Bo jak myślimy, że na pewne rzeczy zasłużyliśmy, to na to, żeby mieć dostęp do tronu Bożego, no, być może jeszcze zasłużyłam, ale mieć taki dostęp, jaki miał Jezus, to już jest przesada. I wiesz, my czasami tak myślimy. No to już jest przesada, żeby aż tyle było dla mnie. Tak? Ale to jest właśnie łaska Boża. Nie tylko to, że odpuścił nam grzechy, nie tylko to, że odpuścił nam grzechy przez to, że dał nam to, co było dla Niego najdroższe, czyli swojego Syna, to jeszcze dał nam dostęp do swojego tronu i to taki sam dostęp, jaki miał Jezus. I wiecie, dostęp do Niego oznacza również dostęp do Jego mocy. Oznacza również, że to, co Jezus powiedział, że takie cuda towarzyszyć wam będą, tak? Że będziecie czynić rzeczy takie, jak ja czynię, a jest dodane również i większe, tak? Jest również naznaczone łaską. Że to również jest związane z tym, że Bóg chciał nam dać taką łaskę. I widzicie, w Hebrajczyków, w 10 rozdziale, od 19 do 20 wersetu, jest napisane, możecie sobie otworzyć Biblię, dzisiaj nosimy Biblię. Mając więc bracia ufność, znowu do braci, że przez krew Jezusa, bracia, otwórzcie Biblię, Hebrajczyków 10, 19, 20. Mając więc, bracia, ufność, że przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową, żywą. Mając więc, bracia, ufność, że przez krew Chrystusa mamy wstęp do świątyni drogą nową, żywą. I teraz w Joba, 10 rozdział, 12 werset mamy napisane: życiem i łaską obdarzyłeś mnie. Życiem i łaską obdarzyłeś mnie. Więc łaska to jest coś, na co nie zasługujemy, a to dostajemy i to zaczyna kształtować całe nasze życie. I słuchajcie, Paweł pisze w Galacjanach, że kiedy my wchodzimy z powrotem pod prawo, to tylko tutaj tak nadmienię, kiedy my z powrotem wracamy do chodzenia według uczynkowości, według zasad, według prawa, to wypadamy z łaski. Czyli wypadamy z tego, od czego zaczęło się nasze zbawienie. I Paweł mówi, że nie możemy takich rzeczy robić, ponieważ nasze życie jest życiem duchowym, którego początek zaczyna się na łasce Bożej wyświadczonej nas. Że nasze uczynki są uczynkami miłości, nie uczynkami dowodu, że my kochamy Boga. A to jest duża różnica. Okej, czyli tu mamy łaskę. Czym natomiast jest przychylność? Wiecie, w takich terminach słownikowych naszych to przychylność jest okazywaniem komuś preferencyjnego traktowania. Czyli tak naprawdę jest nie tylko akceptacją, aprobatą i zadowoleniem, ale również jest takie słowo staropolskie favor. W angielsku mamy favor. Ale jest tak naprawdę łaskawością, serdecznością, skłonnością, sympatią, wielkodusznością, wspaniałomyślnością względem nas. Czyli jest okazaniem nam łaskawości, i tutaj od razu powiem, lub przychylności większej niż innym. I wiesz, tutaj od razu pojawia nam się takie pytanie, no jak to większej niż innym? No przecież jak to większej niż innym? No ale to nie jest napisane w Biblii, że Bóg wszystkich równo traktuje? No wiesz, to jest napisane, ale w dziełach Marksa i Engelsa, nie w Biblii. Wiesz, Bóg wszystkich jednakowo kocha, ale jeżeli chodzi o przychylność, to ta przychylność może być różna. Przychylność jest darem, podobnie jak łaska jest darem. I wiesz, ja długo męczyłam się z tym słowem, dlatego że dla mnie samej ta przychylność, no to co znaczy, że ktoś ma więcej przychylności niż inny, to znaczy, że ktoś ma lepszy start od innego. No oczywiście pierwsza rzecz, która się przypomina, to talenty, przypowieść o talentach. Ale wiesz, prawda jest taka, że jeżeli w tym momencie, jak ja mówię, że przychylność jest inna dla każdego człowieka i może być mniejsza lub większa, to u ciebie się budzi poczucie sprawiedliwości, to przeczytaj jeszcze tą przypowieść o robotnikach w winnicy, której najmowali się w różnych czasach, pamiętacie, a później na koniec wszyscy dostali tyle samo pieniędzy. Przeczytaj jeszcze to, bo ja myślę, że wtedy Pan Bóg zacznie w tobie bardzo mocno pracować nad tym, co to jest Boża sprawiedliwość i z czego ona wynika. W każdym razie, jeżeli chodzi o przychylność jako o dar bardzo podobny do daru łaski i właściwie dla mnie bardzo mocno wiążący się z nim, bo nawet we wszelkich tłumaczeniach z greki jest napisane, że łaska to jest Boża przychylność, a przychylność to jest Boża łaska. I tak naprawdę to są słowa bardzo podobne. Jednak jeżeli zobaczymy na znaczenie słowa przychylność w dzisiejszym świecie, w tym jak ona jest, jeżeli ja mam czyjąś przychylność, tak? To znaczy, że ktoś jest ze mną w rzeczach, które ja robię, tak? Jeżeli ja mam przychylność ludzi, to znaczy, że mogę do nich mówić, a oni mnie słuchają. Bo mi ufają, bo jest coś takiego, co łączy nas i co powoduje, że oni wiedzą, że to jest dobre. Jeśli jej nie mam, im jest ciężko słuchać. Jeżeli mam przychylność u Boga, to Bóg wspiera mnie w czymś, co mam do zrobienia i ja to czuję. W sobie to czuję. Być może nie na początku, ale takie doświadczenie, że Bóg jest po mojej stronie, w pewnym momencie pojawia się we mnie. Taka przychylność jest na przykład w tym wersecie, który mówi, że kiedy będą was na sądy wodzić, to będziecie wiedzieli, co powiedzieć, tak? I kiedy my doświadczamy tego, że nas na sądy wodzą i my wiemy, co powiedzieć, i ta odpowiedź powoduje, że ludzie mówią, no tak, faktycznie, to my czujemy, że to nie z nas, ale to jest Boża przychylność nad nami. Przychylność więc daje nam szczególny dostęp do ludzi i do Boga i coś od nich otrzymujemy. Tak samo jest z Bogiem. Coś od Niego otrzymujemy. Okej, ten fragment już czytałam. Dawid powiedział w swoim psalmie, bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością jak tarczą. Psalm 5:13. Życzliwość jest przychylnością. Jeśli Bóg nas błogosławi, to On osłania nas swoją przychylnością jak tarczą. Wiesz, dla mnie Dawid, o którym nie miałam tutaj mówić, jest dla mnie bardzo ciekawym przykładem, dlatego że wielu z nas Coś mi dzisiaj język plączy, chyba za długo nie mówiłam. Wielu z nas powołuje się na Dawida jako na taki przykład człowieka żyjącego z Bogiem na maksa. My mamy te, wiesz, takie rzeczy, w których ja też siedziałam, także mogę sobie to samo powiedzieć, świątynia Saula, tak, ta zła, ta B i świątynia Dawida, ta super, ta najlepsza i w ogóle. Wiecie, tylko tak prawda jest taka, że jakby tak zreasumować te wszystkie grzechy i upadki Saula i Dawida, no to ja po prostu bym naprawdę pomyślała, że Dawid to miał jakąś przychylność u Boga, a Saul to po prostu podpadł od samego początku. Wiesz, Saul nigdy nikogo nie zabił. Saul nigdy nikogo, że tak powiem, znaczy nie ma tam przypadku z Betrzebą, nie wiem jak to przypadek mówić, także nie ma czegoś takiego, że Saul coś takiego zrobił. Saul nigdy nie zareagował tak jak Dawid wtedy, kiedy zgwałcono jego córkę. Później nie zareagował tak jak Dawid, kiedy zabito syna za to, że tamten zgwałcił jego córkę. Saul nigdy takich rzeczy nie zrobił. Dawid po prostu popełnił tyle pomyłek i tyle błędów, że to po prostu, że to jest szok. Ale miał Bożą przychylność. Okej? Miał Bożą przychylność. I to jest bardzo fajny przykład na taką niezasłużoną przychylność. Jedyna rzecz, która w Dawidzie była taka, to taka, która przyciągała Boga i która powodowała tą przychylność dla mnie, to jest taka, że tak jak jest powiedziane, że Dawid samym swoim sercem szukał Pana za każdym razem. I wiecie, i Dawid jest dla mnie nie przykładem męża Bożego, a przykładem nadziei dla każdego człowieka, który ciągle upadał, który ciągle doświadcza jakiegoś grzechu w swoim życiu, a i tak jest otoczony Bożą przychylnością. Może to coś zmieni w waszych głowach, bo ja znam te wszystkie nauczania i naprawdę sobie je cenię. Ale dla mnie, kiedy ja śledzę życie Dawida, to Dawid jest dla mnie nadzieją dla tych, którzy upadają. Nadzieją dla tych, którzy upadają i tak wracają do Boga i Bóg ich podnosi i mówi, kocham cię dalej. Tym jest dla mnie Dawid. Ale wróćmy do przychylności dalej. Chciałam powiedzieć o przychylności na podstawie... Tak, wyleciałam. Chciałam powiedzieć o przychylności trochę na podstawie Józefa, a trochę na podstawie przypowieści o talentach. I wiesz, jeżeli zobaczymy, kim był Józef, jak Józef żył, to w Biblii Józef jest określony jako jeden z bohaterów wiary. Zresztą takich bohaterów wiary mamy wielu. I możemy zobaczyć, że ci bohaterzy wiary wszyscy byli otoczeni Bożą przychylnością. I wiesz, i dla mnie to otoczenie Bożą przychylnością jest już jakimś kierunkiem tego, czego dotyczy Boża przychylność. I ta Boża przychylność w tych wypadkach zawsze pokazuje nam, że ona jest łaską do wykonania konkretnego dzieła i konkretnej pracy. Zanim powiem o Józefie, to jeszcze chciałam tu o Jezusie, tak krótko. Jezus był przez Boga naznaczony do pewnego celu. I było widać w życiu Jezusa, w Jego cudach, w Jego znakach, w Jego życiu, niesamowitą przychylność Bożą. Wielu ludzi to rozpoznawało i chodziło za Nim. Oni byli przyciągani jak lepy do Jezusa. I później Jezus działał w przychylności ludzi. I pamiętacie ten moment, kiedy On jechał na osiołku i takie mamy, to jeszcze pamiętamy z różnych spotkań takich, tak, jedzie na osiołku i tam go nie okładają, tylko machają nad nim, tak? I machają nad nim palmami, tak? Śpiewają chwała, 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 chwała. I zaraz później zmiana. Tak? W bardzo niedługim czasie. Przecież to jest, słuchajcie, to nie jest rok, trzy lata. Nagle ci sami ludzie go przeklinają i wołają ukrzyżować, ukrzyżować. I to jest przychylność. Jeśli towarzyszy nam Boża przychylność, katolicy bardzo fajnie to określają, bo oni mówią, że Bóg daje nam szczególną łaskę do tego, żebyśmy mogli umrzeć za innych. Na przykład. Tak? Czyli umrzeć za innych, poświęcić się dla nich. Więc przychylność dla mnie to właśnie jest taka, w tym zrozumieniu, taka szczególna łaska, w której ty jesteś w stanie zrobić to, co Bóg chcę, żebyś zrobił, co jest twoim przeznaczeniem, twoim powołaniem i potrzebna ci do tego szczególna łaska, czyli Boża przychylność. Dlatego, że ludzka przychylność w pewnym momencie może się totalnie odmienić. Tak? Natomiast Boża przychylność przy tobie pozostaje, bo jesteś w swoim przeznaczeniu. I to jest dokładne usytuowienie przychylności. Przychylność do wypełnienia przeznaczenia, które Bóg nam daje. I teraz tak, jeśli popatrzymy na tego Józefa, tu, to takim symbolem dla mnie, który ostatnio odkryłam, tej Bożej przychylności, jest ten moment, kiedy ojciec nakłada na Józefa tą szczególną szatę, kiedy nakłada ten płaszczyk, pamiętacie? I to jest taka szata, która powoduje bardzo duży rozdźwięk w całej rodzinie Józefa, tak? I słuchajcie, co jest niesamowite, że zanim to się dzieje, Józef oczywiście ma sny, tak? Ma sny, wizje, widzi różne rzeczy, tak? I widzi siebie, jak kłaniają mu się snopki, widzi siebie, jak... już nie pamiętam tego drugiego, nie doczytałem tego. Księżyc i słońce, tak, tam wtedy rodzice się wkurzają nieźle. I ja, oczywiście my zawsze czytamy tą perspektywę tutaj nam pokazaną, tak, jako coś pokazujące bardzo dużą niedojrzałość Józefa. Że on takimi rzeczami się dzielił i mówił o jakiejś chwale, która go otacza i to było po prostu brak pokory, brak wszystkiego, co nazywa się przyzwoitością. Szczególnie z tym księżycem. To już była przesada, nie? Ale nie widzimy tego, co sami robimy wtedy, kiedy dostajemy od Boga jakiś sen. Ja wiem, jak ktoś do mnie nieraz przyleci z jakimś snem i opowiada mi jakiś sen. Szczególnie robię te długie sny. To jest, co wam ostatnio mówiłam, ostatnio mój syn opowiadał, a to nie, to mówiłam, dzieliłam się na liderskim, że mój syn ostatnio 15 minut kazał mi słuchać, jaki sen on miał. 15 minut po prostu słuchałam snu. Oczywiście zgubiłam się już dziesiątki razy w tym czasie, ale wysłuchałam do końca. Do tej pory nie mam interpretacji, ale słuchałam go do końca. Więc najbardziej lubię te długie sny, w których bardzo często się pojawia ja widziałem, ja jestem, ja będę to widział. Tak? To jest takie ja, mnie, moje. Nie? Słuchajcie, Józef miał taki sam sen. On miał sen o swoim powołaniu, o swoim przeznaczeniu. Tylko tak naprawdę nikt nie potrafił mu wytłumaczyć, o co w tym śnie chodzi. Co tam ma, co on ma zrobić, tylko trochę pokory, synu. I bracia, no tak, znowu on. Wiesz, kim był Józef? Zobaczcie, jego bracia interesowali się rolnictwem, hodowlą, końmi, gadaniem, obmawianiem, a Józef interesował się snami. Więc, że tak powiem, on już, że tak powiem, z góry był skazany na ich niechęć. On po prostu się inaczej zachowywał niż oni, miał inne pasje. Jak ty się czujesz wtedy, kiedy idziesz na przykład do swojej szkoły, do swojej pracy, tak? I wszyscy tam mówią, ty wiesz, co Ewka mówiła, a ty wiesz, co Jolka mówiła, a ty wiesz, ten Tusk, a ten Kaczyński, a ten, a w ogóle to ten, a ten Leper, a przepraszam, o Leperze już nie mówimy, bo nie wypada. W każdym bądź razie wiesz i ty tak sobie myślisz, o Boże, co ja tu robię? Wiesz, i w końcu zaczynasz mówić, a wiecie, ja ostatnio w nocy miałam takie nawiedzenie anielskie. I oni wszyscy... I wiesz, i co później myślą o tobie? No ten to się wywyższa. Ten to po prostu w ogóle jest. Jak on o takich rzeczach może mówić? Przecież religia jest naszą osobistą sprawą, o której nie możemy mówić, nie? Ale co to jest? Wiesz, my wtedy powinniśmy sprawdzić nasze serce i zobaczyć, czy my się naprawdę wywyższamy. Bo być może coś z tego jest, że my chcemy im dopiec i pokazać, że my to jesteśmy chrześcijanie, a wy to jesteście wielkie grzeszniki. Może tak być. Wtedy powinniśmy przed Panem pokutować. Ale tak naprawdę troszeczkę jak jesteśmy jak ten Józef w tej rodzinie. Wiesz, Józef, on oczywiście, że miał kupę wad, jak reszta jego braci. Oczywiście, że był najmłodszy, więc mógł być najbardziej mógł być najbardziej rozpieszczony. Jak to z najmłodszymi? Im się zawsze upieka, albo prawie zawsze. Jest tu jakiś najmłodszy? Nie, przepraszam, najmłodsi nie pokazujcie, o najstarszych się pomodlimy, żeby przebaczyli tym najmłodszym, okej? Okay? Ale zawsze jest tak, że rodzice takim delikatniejszym okiem patrzą na tych młodszych. Ale wiecie, prawda jest taka, że to nie znaczy, że oni są źli, że oni są leniwi. Być może oni są tymi, którzy mają wizję, mają sny i widzą rzeczy, które Bóg im daje. I słuchajcie, tutaj najgorszą rzeczą, tutaj widzę, że tutaj grono pedagogiczne się zebrało, żeby to podsumować, to, że młodszym się zawsze upieka. Ja byłam najstarsza, także nie podważycie tej teorii, młodszym się zawsze upieka. W każdym bądź razie, wiecie, jak ja patrzę na tego Józefa i na ten płaszcz, to sobie myślę, w najgorszym momencie on ten płaszcz dostał. W tych braciach, tak wiecie, tak kipiało już coraz mocniej, ale jeszcze dobra, darujemy. No ale jak już ten tata ten płaszczyk dla niego dał, no to była masakra. Słuchajcie, dla mnie ten płaszcz to jest taki symbol Bożej przychylności. Taki, wiesz, widoczny, kolorowy, albo tak jak w wypadku Jezusa, czerwony płaszcz. Pamiętacie, wszyscy my się zawsze sprzeczamy o to, czy Jezus był biedny, czy bogaty. Ja nie chcę teraz tego tematu tutaj wałkować, ale ja powiem jedno. Płaszcz, który on nosił, ten czerwony płaszcz, był cenny. Wiecie dlaczego? Bo strażnicy o niego grali w kości i kłócili się o niego. Więc Jezus nosił czerwony płaszcz. Wiesz, to takie trochę polskie przysłowie, pamiętacie? Jak płachta na byka. Jak płachta na byka? Cicho. W keczupowych kolorach się nie znasz. I wiecie, o czym to świadczy? Dla mnie płaszcz, który on nosił, wiesz, to był taki właśnie płachta na to, co tak jakby Bóg naznaczył go. Oczywiście, że to jest symboliczne, oczywiście, że możemy mówić o wielu rzeczach, oczywiście, że możemy mówić, że większym naznaczeniem było to, jak Jezus stanął wśród faryzeuszy i powiedział... Co powiedział? No.
Naprawdę powiadam.
Nie to. Oto namaścił mnie Bóg, abym szedł, głosił ubogim dobrą nowinę. Ale wy Biblię znacie, no wiecie co. Jeszcze werset. Zgasić te wersety, do Biblii zaglądać. Oto namaścił mnie Bóg, abym szedł, głosił ubogim dobrą nowinę. Tak, powiedział to wszystko tak i tak, tak. I zamknął księgę. Tak i wszyscy. Co to było? Słuchajcie, to było ogłoszenie Bożej przychylności nad nim. To było takie właśnie nałożenie płaszcza. To samo, co było z Józefem. Widzisz, to był koniec wszystkiego, to nałożenie. Znaczy, chciałam powiedzieć początek wszystkiego. To nałożenie tego płaszcza. I wiesz, jego bracia w tym momencie, kiedy to się stało, to już po prostu wszystko, co mogło się w nich ruszyć, ruszyło się. I widzisz, ja myślę, że to jest dokładnie tak, że tak jak jest napisane w pierwszej... Co tam będziecie wyświetlać? Teraz sami jesteście. Dobra, to ja już jestem w pierwszej Mojżeszowie 37:4. Jest napisane, że wszyscy jego bracia nienawidzili go. Oni widzieli, jaki on jest, co robi i to, co było w ich sercu, to była nienawiść. I widzisz, to przyniosło mu odrzucenie, niezrozumienie, szyderstwo i w końcu został sprzedany. I wiesz, my możemy myśleć, dlaczego tak się stało. Ale tak naprawdę odpowiedź mamy w wersecie 11 tego samego rozdziału. Jego bracia zazdrościli mu, dlatego go nienawidzili. Dlatego wyszli przeciwko niemu. Ale troszeczkę jest tak, albo raczej tak jest, że oni go zazdrościli mu i nienawidzili go za coś. Za to, że on był inny. Za to, że on... był czym innym zainteresowany, że inne rzeczy mu się podobały. Wiesz, na takich ludzi, którzy są... No dobrze, nie będę tematu inni, bo już mi wkroczy inny temat. No to na takich ludzi, w każdym bądź razie, którzy są inni, my przeważnie patrzymy i myślimy, co z nimi zrobić? Wyprostować ich? Wyrównać ich? A może przynajmniej fryzury te same? Rozumiesz? Ale czasami taka inność, wynikająca z Ducha Bożego, ona powoduje, że to są ludzie, którzy są jak taki... wąż na krzyżu powieszony, o który zgorszy się wielu. I wiesz, oni nie są doskonali, ale jest nad nimi Boża przychylność. I ludzie zaczynają się zastanawiać, dlaczego nie ma ich nad nami. My jesteśmy bardziej doskonali, a nie ma nad nami tej przychylności. No i znowu, to jest ta Boża łaskawość, ta Boża przychylność, ale to jest to, że oni zaczynają rozumieć swoje przeznaczenie i w tym kierunku idą, my jeszcze do tego nie doszliśmy. I to miałam powiedzieć gdzieś, ale sobie tego nie zapisałam, więc powiem to teraz. Dobrze? Tak wyjdę trochę z kontekstu, ale to jest bardzo ważne. To, że ktoś jest takim wężem wbitym i powoduje zgorszenie u wielu, ale wielu uzdrawia, tak jak Jan Chrzciciel, tak jak Jezus, tak? Tak jak Józef w tym momencie, to nie powoduje, że nad innymi tego przeznaczenia nie ma. Ja bym powiedziała tak, oni tego przeznaczenia szukają nie w tym miejscu, w którym powinni szukać. Rozumiecie? Oni tak mocno się skoncentrowali na tym, że on ma coś, czego oni nie mają, że nie pomyśleli, że oni również mają Bożą przychylność, tylko niekoniecznie w tym samym miejscu. Czyli niekoniecznie ona jest dla nich w tym miejscu, które oni sobie wyobrażają, że powinna iść być. Okay? Także to takie wtrącenie. Natomiast dalej idąc za tym Józefem, Józef był wyrzutem sumienia dla połowicznego życia swoich braci. No i w końcu trzeba było coś z tym zrobić. Albo podeszliby i powiedzieli, hej, my chcemy tego, co ty. Albo zdecydowali, że chcą pozostać w miejscu, w którym dalej są i usunąć tego, który zyskał przychylność ich ojca. Tak? I dlatego zdecydowali się sprzedać Józefa. Ale pamiętacie, że oni nie wszyscy chcieli go sprzedać. Niektórzy chcieli go, że tak powiem, już na zawsze usunąć, tak? I podobnie jest z ludźmi. Kiedy jest w nich...
A jeden chciał go ocalić.
Jeżeli jest w nich niezrozumienie, które później sami sobie tłumaczą i tłumaczą wchodząc w nienawiść, to bardzo często jest tak, że rodzi się to z jakiejś zazdrości o pewne rzeczy. Po prostu to są uczucia nieprzemielone, takie, co ja o nich myślę? Co ja myślę o tobie, Maćku? Bo ciebie prawie nie znam. Jeśli cię lubię, to myślę o tobie dobre rzeczy. Jeśli mi podpadniesz, to zaczynam zbierać te, które są w tobie trochę gorsze. I tak samo robimy z każdym. Ale prawda jest taka, że kiedy my zbieramy takie nieprzemielone uczucia, ja na przykład nie zastanowię się, dlaczego ja zbieram takie złe myśli i uczucia o Maćku. I prawda jest taka, że dlatego, że mnie nadepnął na piętę. Okej? I ja sobie pomyślę, zbieram je, dlatego, że to jest człowiek, który ma bardzo dużo wad i się ukrywa. I ciągle nie mówię o tym, że tu chodzi o tą piętę. Rozumiecie? Takie zobaczenie kogoś, kto go Bóg nagle wstawia w jakimś przeznaczeniu, ono jest taką konfrontacją dla nas, którzy jesteśmy w miejscach, w jakich jesteśmy, do tego, żebyśmy zobaczyli, co tak naprawdę robimy z naszym życiem. Co tak naprawdę jest w naszym życiu. Pamiętam kiedyś, teraz muszę tą historię tak opowiedzieć, żeby nikt nie wiedział, o kogo chodzi. Także fakty, jak to w filmach zawsze jest, fakty, osoby są zmienione, imiona osób też są zmienione. Zmieniliśmy płeć i wszystkie inne rzeczy, także już teraz wiecie. W każdym razie, kiedyś rozmawiałam, ty się nie domyślaj. W każdym razie, tak jak jeden człowiek powiedział, wiecie, o kogo chodzi w Krakowie, jak byliśmy. Taka osoba ma takie i takie problemy i tak się zachowuje, a mieszka tam, wiecie, na ulicy Jarockiej, tam na tym, z dwoma dziewczynami jeszcze my. I co? Nie wiemy, o kogo chodzi. W każdym razie rozmawiałam z człowiekiem, który mówi do mnie, wiesz... Z mężczyzną, tak. Skąd wiedzieliście, że to człowiek? No dobra. W każdym razie rozmawiałam z mężczyzną. Dobrze, że powiedzieliście, bo w każdym bądź razie rozmawiałam z mężczyzną. Rozmawialiśmy z moim mężem, z mężczyzną, tak żeby było bardziej tak kulturalnie. I on zaczął mówić nam, nie był to Krzysiek Żukowski, aczkolwiek historia może się tu przyplątać. W każdym bądź razie rozmawiałam z tym człowiekiem, on mówi do mnie tak, wiesz co? Miałem koszmarne spotkanie. Mówi, spotkałem się z moimi teściami. To już resztę nie muszę mówić. W każdym razie mówi i po 15 latach małżeństwa okazało się, co oni o mnie naprawdę myślą. I ja mówię, no. I on mówi, wiesz co? To było związane z tym, że ja straciłem pracę, nie mogłem tej pracy znaleźć. Ale wiesz, nie dlatego, że jestem jakiś lewy, tylko dlatego, że ciągle mi mówili, że mam za wysokie kwalifikacje. No i oni przyjechali, żeby mnie napomnieć. No i w tym napominaniu tak się zagalopowali, że mi powiedzieli, że ja nigdy o rodziny nie dbam, że moje dzieci po prostu są opuszczone, że tylko żona się nimi zajmuje, że oni w ogóle nie wiedzą po to małżeństwo, że oni od początku się na to nie zgadzali. I mówisz, po 15 minutach czułem, że tonę. Ale później... jak ja sobie uświadomiłem, co ja myślę na temat mojej teściowej, to wtedy naprawdę czułem, że zginąłem. I wiesz, bardzo często jest tak, że osoba konfrontuje nas w jakiś sposób. Oczywiście, może być diabelska konfrontacja, a ja wierzę, że to taka była. Ale z drugiej strony, w takim wypadku, ja myślę, że jak my mamy się zapytać, co Pan mi przez to chciał powiedzieć, to Pan chciał mi przez to powiedzieć, co ja tak naprawdę całe lata zbierałem na temat mojej teściowej. Rozumiecie? I my naprawdę powinniśmy się nad takimi rzeczami zastanowić, bo to nas rozwinie. To jest taka diabelska przychylność. Natomiast Boża przychylność jest taka, kiedy widzimy Bożego człowieka, który robi pewne rzeczy i my sobie myślimy, no robi takie rzeczy, no ale on taki święty nie jest. Kogo moglibyśmy tu podać za przykład? Może Łukasza, bo on tak tutaj dużo robi. No, robi takie rzeczy, no ale ja wiem o nim to i to i tamto. Wiesz, w biurze z nim pracuję. No on tutaj aleluja, no nie jest święty. Wiesz, nie jest święty. Wiesz, w takim wypadku, kiedy ja odkrywam, że ktoś nad kimś jest Boża przychylność i ktoś doświadcza jakiegoś Bożego działania w swoim życiu, a nad moim nie ma, i ja wchodzę w ocenianie go, to ja ci powiem, to ja zamykam własną Bożą przychylność. Rozumiesz? Ja powinienem podziękować Bogu za przychylność, która jest nad nim i powiedzieć, co mi, Panie, ta przychylność mówi. Mówi mi, że ja tęsknię za tym, żeby robić to, co on robi. Że ja tęsknię za tym, żeby móc uwielbiać Pana. Że to jest moja tęsknota. Czy koniecznie to jest coś, co jest dla mnie powołaniem? Być może tak, być może nie. Okej? Ale jeśli ja to zamknę w taki osąd, to na pewno za tym pójdzie nienawiść, niechęć, zbieranie uwag, zbieranie złych rzeczy na temat drugiego człowieka. Szczególnie, że znamy się już tyle lat, że naprawdę możemy sobie wypomnieć takie rzeczy, że po prostu starczy nam na 10 lat rozważania. I tak przeważnie jest. Tak samo jak oni. Oni znali siebie, takie polskie przysłowie, jak łyse konie. Znali się dokładnie. Każdy z nich znał swoje wady nawzajem. I mogli w tym momencie wejść w swoją Bożą przychylność, lub ją stracić. Niestety stracili ją. W tym momencie, w tym wypadku. Natomiast Józef wszedł w Bożą przychylność. I oczywiście ten płaszcz znaczył dla niego być może nie to na początku, co on myślał, tak? Bo musiał przejść przez duże cierpienie, przez dużą niewolę i przez zdradę, przez odrzucenie, przez wszystkie możliwe rzeczy. I powiem wam, to na pewno nie było łatwe. Tu chyba nie ma się nad tym co rozwodzić. Ja nie wierzę w te nauczania mówiące o tym, że Józef nigdy nie dał się zdradzić. I no, to absolutnie to jest w ogóle, no, trzeba wyrzucić do kosza. Naprawdę, można być niezranionym po takich rzeczach? To chyba trzeba być jakimś nieczułym klocem. Naprawdę, nieczułym klocem. W każdym razie takie rzeczy ranią. Tu chodzi o to, że Józef wiedział, co zrobić z tym zranieniem. On przychodził z tym zranieniem we właściwe miejsce. I słuchajcie, kochani, niesamowite jest również to, że w tym momencie, w tych wszystkich momentach, w których Józef wyglądał na to, że tonie, doświadczał niesamowitej Bożej przychylności. A później doświadczał również ludzkiej przychylności. I wtedy, kiedy myślał, że tonie i nawet ludzie się już od niego odwracali, zdradzali go, to nagle Boża przychylność wyciągała go z powrotem na wierzch. Wiecie dlaczego? Bo Boża przychylność nie prowadziła go do tego, żeby był sługą Potyfara, żeby w więzieniu miał jakieś zaszczytne miejsce. Boża przychylność prowadziła go do tego, żeby był pierwszym człowiekiem po faraonie. No właśnie, naprawdę mi się dzisiaj język urywa. W każdym razie po faraonie, czyli on był prowadzony do miejsca swojego przeznaczenia, do miejsca, w którego księżyc i gwiazdy będą mu się kłaniały, do miejsca, w którego snopy będą mu się kłaniały. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale zobaczcie, taki proroczy sposób. To co to jest skłanianie się snopów? Pamiętacie, to jest tak, jakby Józef miał władzę, oprócz jakby tej, co tam jest przedstawione, tak? To Józef miał władzę i miał żywność w momencie, kiedy inni go nie mieli. I wszyscy przychodzili do niego, tak, po jedzenie. Kłaniając mu się, aby otrzymać jedzenie. Także on przez Boga został wniesiony do miejsca, do którego był przeznaczony, dzięki Bożej przychylności. I słuchajcie, ja naprawdę, patrząc na tą sytuację i patrząc na te wszystkie, wiesz, rzeczy, które uczę się, czy dalej doświadczam, czy wierzę a propos uzdrowienia wewnętrznego i tym podobnych rzeczy, to naprawdę uważam, że tutaj pierwszą i najważniejszą rzeczą było to, że on doświadczał Bożej przychylności na sobie. Cały czas. On wiedział, że ktoś za nim stoi, że ktoś jest jego tylnią i przednią strażą. Dla mnie takie przeżycia, jedno po drugim, jakie miał Józef, i to, że on się ostał w tym wszystkim, one muszą świadczyć tylko i wyłącznie o Bożej przychylności. On w tych wszystkim był sam. Był młodym człowiekiem, bardzo młodym człowiekiem. Okej, czyli Józef dochodzi do swojego przeznaczenia dzięki Bożej przychylności. Również Bożą przychylność możemy zobaczyć na podstawie przypowieści o talentach. W Mateusza 25 rozdziale 14-15, to mamy ten, ja tylko fragmenty przeczytam, będzie bowiem jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. I tu mamy poruszoną następną ważną rzecz dotyczącą przychylności. Tak naprawdę te talenty, ponieważ to jest jakby dar, tak? Talenty są darem danym od Boga, tutaj w tym momencie chodzi o pieniądze, są bardzo podobne do przychylności, która również darem jest. I tu jest powiedziane, że te talenty zostały nam dane, zostały dane tym ludziom ze względu na ich zdolności. Na ich zdolności, które mieli, które również były ich darem. I teraz wiesz, w takiej sytuacji ja sobie zawsze myślę, no tak, no ale dlaczego ten ktoś ma więcej tej przychylności niż ja? I dostał więcej talentów. Kto na miłość boską ocenił, że on jest lepszy? A widzisz, ponieważ to są pewne składowe, pokazujące całość, to tak naprawdę musimy przyznać tutaj, że tą całość widzi nie ten człowiek, który w niej siedzi, a widzi ją Bóg. Tak? I w tym momencie ten władarz, tak, który odjechał, ten pan, który odjechał, on widział całość. I on powierzył tym ludziom tyle pieniędzy według tego, jak oni byli zdolni. I odjechał. I słuchajcie, to nie byli ludzie obcy, to byli ludzie, których on znał. On powierzył im pieniądze, tak? I podobnie jest z nami. Bóg zna nas całych. Bóg wie, kiedy siadamy, kiedy wstajemy. Bóg wie, kim my jesteśmy. I słuchajcie, Bóg wie, jacy my jesteśmy w ukryciu. Dzisiaj miałam mówić o ukryciu. Trochę mi to nie wyszło, ale Bóg wie, jacy my jesteśmy naprawdę. Bóg wie, jak się zachowujemy, kiedy wychodzimy z tego miejsca. Bóg wie, jak się zachowujemy w naszym domu, w naszym łóżku. Bóg wie, co my robimy. Bóg wie, co robimy, ukrywając się. Okay? Czyli zna nas z przodu, z tyłu, zna nas całych. I wiecie, ja wierzę, że to jest taki ostatni czas, żeby zrozumieć, że jeśli brak nam przychylności w jakimś miejscu i my czujemy, że my powinniśmy ją mieć, to wynika z tego, że Bóg wie. A my albo nie wiemy, ale to znaczy, że się ukrywamy, albo nie chcemy wiedzieć. Okay? Także to, czym jesteśmy obdarzeni, zawsze wynika z tego, co robimy, co mamy, czym jesteśmy obdarzeni. Sorry za ten głupi kawał, chyba go wytniemy. W każdym razie, tak jak... Dobrze, tu już byliśmy. Czyli oni dostali to, co potrafili wykorzystać do pomnożenia. To, co potrafili wykorzystać do pójścia dalej w przychylności. Tak? I zobaczcie, wierny sługa sprawił, że pieniądze się pomnożyły. Tak? Jeśli w naszym życiu zaczyna pracować łaska, to ta łaska się pomnaża. Jeśli w naszym życiu zaczyna pracować przychylność, to ta przychylność się pomnaża. Jeśli rozumiemy Bożą naturę i Boże cele, będziemy umieli korzystać z Bożej przychylności. I to znowu brzmi, wykorzystaj Bożą przychylność. Słuchajcie, wiecie, jakie my mamy w naszym społeczeństwie spaczone rzeczy na temat wykorzystania? Wiecie, z czym to się nam najczęściej kojarzy? Wykorzystaj twoje znajomości. Natomiast my musimy rozumieć, że Boża przychylność i wykorzystanie jej zawsze jest związana z tym, żeby robić to tak, jakby zrobił ten, który nam ją daje. Tak? I zobaczcie, jeżeli widzimy, przeczytacie sobie, jeżeli będziecie chcieli, przeczytajcie sobie w domu, jak Pan, w Mateusza 19, 23, Pan mówi do sługi, który wykorzystał to, co Bóg mu dał. Jest powiedziane, dobrze, sługo wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana mego. Wierność zawsze pomnaża przychylność. Jeśli my jesteśmy wierni w tym, co Bóg nam powiedział, potrafimy przejść pomimo ciężarów, pomiędzy trudów, w kierunku, w którym Bóg chce, żebyśmy poszli, to jest zawsze pomnażane. Boża przychylność się zawsze wtedy zwiększa. I zobaczcie, jeżeli rozumiemy Bożą naturę, to my rozumiemy również, jak to wykorzystać. I nie w sensie tym wykorzystać, tak jak w naszym społeczeństwie, użyj tego na swoje cele, ale wykorzystać tego dla Bożych celów. I wiecie, oczywiście jest dużo przykładów ludzi, którzy od Boga otrzymali bardzo dużo przychylności, bardzo dużo talentów. I nawet po prostu stawali za kazalnicami, głosili Boże Słowo i później to wszystko zmarnotrawili. Dlatego, że nie zrobili tego, co mieli zrobić lub nie robili tego w Boży sposób i Boża przychylność została zabrana. I wiesz, i tak naprawdę takim ludziom jest o wiele ciężej, dlatego że w Łukasza na przykład 12:48 jest napisane, komu wiele dano, od tego wiele się zażąda. Lub również jest napisane w Mateusza 25:29-30, każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie odebrane i to, co ma, a nie użytecznego, a to jest sługę, wrzućcie w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To się stanie z tymi, którzy... Kiedy dostali, nie wykorzystali, stali się nieużyteczni. I również możemy zobaczyć tutaj na przykładzie tego sługi, który powiedział, wiedziałem, że jesteś ostrym panem, tak? Że jesteś trudny. Czy tak naprawdę podsumował tego człowieka, że jesteś twardy. I wiedziałem, że żniesz tam, gdzie nie siałeś. I on powiedział do niego tak. W ogóle mu nie sprostował tego, no ale jaki ty masz obraz mnie? Jako swojego pana. Masz zły obraz mnie jako swojego pana. W ogóle tego nie sprostował. Powiedział do niego, sługo zły i leniwy, Mateusza 24:24, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, mogłeś oddać pieniądze bankierom. Zabierzcie mu i dajcie temu, co ma 10 talentów. Słuchajcie, to jest niesamowite. Bóg nie walczy ze złym obrazem, jaki mamy. On odpowiada nam na miarę z naszego zrozumienia. Słuchajcie, to jest dla mnie na przykład niesamowite odkrycie, że mnie się wydaje, że jeżeli ktoś ma o kimś złe mniemanie, to, i to jest złe mniemanie, to pierwsze, co trzeba byłoby zrobić, nie? To popracować nad tym, żeby on zaczął mieć lepsze mniemanie na temat Boga. Ale wiesz, to jest jak walka z wiatrakami, walka z uczuciami. Jeśli ktoś uważa, że Bóg jest zły, Bóg jest dobry, tak, że raz jest zły, raz jest dobry, tak naprawdę nigdy nie wiesz, jaki jest kiedy i nie wiesz, od czego to zależy, a ty zaczynasz z tym walczyć, tak, to do niczego nie dojdziesz, bo on jest tak przekonany co do tego, że tak jest, że ta walka nie ma sensu. Ale natomiast, jeżeli zapytasz się Pana, jak odpowiedzieć Mu na poziomie, na którym On jest, ja nie myślę teraz poziomie, czyli głupocie, ale na Jego poziomie zrozumienia, na którym On jest, tak, to on zrozumie, co zostało do niego powiedziane. I zobaczcie, ten sługa zrozumiał, co zostało do niego powiedziane. I wiesz, dla mnie fragment, który czytałam wcześniej, dotyczący temu, że każdemu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, jest strasznie łamiącym fragmentem, kończącym tą historię. Dlatego, że to już jest w ogóle fragment o niesprawiedliwości, tak? Kto ma, temu będzie dane. Taki Robin Hood w drugą stronę. Kto nie ma, temu i rower zabiorą. Tak? Jak masz samochód, będziesz miał dwa. Jak masz rower, to rower ci zabiorą. I wiesz. Trudno. Ale ty masz samochód przecież. Co? O, już nie masz. A, no to dlatego, widzisz. Zabrany, o! Zabrany. Tylko dlaczego nie rower? Muszę nad tym pomyśleć. W każdym bądź razie dla mnie to jest znowu miara przychylności. Jak masz Bożą przychylność, żyjesz w tej przychylności, używasz tej przychylności, to ta przychylność w twoim życiu się pomnaża. Jeśli Bożej przychylności nie masz, masz jej mało, tak? I zamiast spróbować zrobić coś z tą przychylnością, którą masz, czyli zacząć pytać się Pana, Panie, gdzie ja mam iść? Jak ja mam iść? Co ty chcesz mi w życiu pokazać? To ty po prostu tylko koncentrujesz się na tym, że inni mają, a ty nie masz. albo że Pan jest wymagający i On i tak od Ciebie chce takich rzeczy. Przecież Ty nie potrafisz nie grzeszyć codziennie. Przecież Ty grzeszysz po prostu co drugi dzień. No ale codziennie nie potrafisz nie grzeszyć. I Ty nie potrafisz tego zrobić. I to, co robisz, to tak naprawdę rezygnujesz z łaski i sam o własnych siłach sam o własnych siłach próbujesz zarobić na przychylność, którą ma ktoś. Zamiast zobaczyć, no jak dostałem ten jeden talent, tak? Dostałem tą miarę przychylności, no to pójdę w kierunku mojego przeznaczenia na tyle, na ile ona mi pozwoli. Jak mi zabraknie, to będzie mi przydane. Bo tak mówi słowo. Ale jak nie pójdę i zakopię to, co dostałem, tak? To stracę wszystko. A jeszcze ten, który ma tyle przychylności, dostanie z tej mojej malutkiej, na którą tak się denerwowałem i myślałam, że tak mało jej mam. To jeszcze on ją dostanie, tą moją małą. Jeśli ufamy Bogu, to musimy wierzyć, że Bóg zawsze pomnaża to, co ma. Ja mam taki jeden przykład, który cały czas mi przychodzi i który usłyszałam, jak byłam w Jeleniej Górze. To wam już mówiłam. Chyba mówiłam, ale powtórzę go jeszcze raz. 2 lata temu mieliśmy konferencję, na której spotkałam się, oczywiście imiona i nazwiska zostają zmienione, z dziewczyną, która wychowała się w slumsach, która chodziła po śmietnikach, żeby znajdować pożywienie. I albo jakieś puszki sprzedawała i tak dalej, której rodzice byli alkoholikami, w ogóle doświadczyła bardzo dużo złych rzeczy i ona była taka emocjonalnie widać było, że była, jak my to mówimy, cofnięta, tak? Czyli było widać tam jakieś takie psychiczne zaniedbanie, odchyły i tak dalej. I pamiętam, kiedy kiedyś spotkaliśmy się z nią na obozie, pamiętam, jak ją wyśmiały dziewczyny, bo ona po prostu przyszła z parówką na ognisko, żeby po prostu smażyć parówkę. Wszystkie, co ona robi, się śmiały z niej. Ona była taka, widać, była taka, była nieokiełznana w tych emocjach i wszyscy myśleli, że to jest takie, że ona jest taka dziwna. A to były naprawdę takie problemy i to bardzo głębokie problemy emocjonalne, już na granicy jakichś właśnie takich psychicznych chorób. I wiecie, o nią się zatroszczyła rodzina chrześcijańska. Odwiedzali ją, rozmawiali z nią. Ja pamiętam moje rozmowy z nią właśnie te kilka lat temu. Już ją znam 7 lat. I pamiętam tą rozmowę właśnie 2 lata temu na konferencji. I modliłam się o ludzi, aby weszli w swoje przeznaczenie. I wiesz, i ona przyszła, stanęła z przodu i zaczęła strasznie płakać. Ja mam to nagrane w ogóle na dyktafonie. I zaczęła mi mówić, że ona jest załamana i przerażona, ponieważ Bóg jej cały czas mówi coś o rządzie polskim. Mówi jej o tym, że ona ma mieć wpływ na ten kraj. Wiesz, moje oczy podniosły się gwałtownie do góry, bo ona mówiła to poważnie, a z drugiej strony ja ją tyle lat znałam, że sobie pomyślałam, co ona mówi. I powiem wam, Pan mnie skarcił wtedy. I powiedział, a co myślisz, że to jest niemożliwe? Czy naprawdę myślisz, że to jest niemożliwe? Kiedy ja wkładam takie pragnienia w jej serca? Wiesz, ja sobie przeanalizowałam wszystkie rzeczy, które o niej wiedziałam. Wszystkie rzeczy związane z chorobami, uzdrowieniami i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałam sobie, że ja w ogóle... Ale kiedy ona zaczęła mi mówić o Polsce, ja wam, jeżeli będziecie chcieli, kiedyś to puszczę, takie po prostu 3-minutowe nagranie, kiedy ona zaczęła mówić o Polsce, o prezydencie, że ja się modlę, to jest mój kraj i ja wiem, że ja coś dla niego zrobię, że to jest coś ważnego, że ja muszę coś zrobić, to ja wam powiem, mnie nerwy puściły, ja zaczęłam po prostu płakać. Po prostu zaczęłam się razem z nią modlić, bo wiedziałam, że jeżeli ona mówi te rzeczy, to po prostu to Pan jest nad tym. I ja nie wiem, co Pan chce w tym zrobić. Może to będzie niania, która wychowa przyszłego prezydenta. A może to będzie przyszły prezydent. Ja nie chcę być osobą, która oceni przychylność, która jest nad nim i powie, no way, nie będzie tego. Ja cieszę się, że ona ma tak wielkie pragnienia. I wiesz, oglądałam ostatnio film o Churchillu, ponieważ akurat lubię dowcipy tego pana. Przypomina mi różne inne osoby. W każdym bądź razie Churchill rozmawia z takim współpracownikiem i mówi do niego tak. Nie jest w ogóle u władzy, jest wycofany ze wszystkich, nie ma żadnego stanowiska, jest tylko jednym z posłów. Tak? I Churchill mówi tak. Ja miałem wizję, nie jest wierzący. Ja miałem wizję i wiem, widziałem to, że ja zrobię coś ważnego dla tego narodu. Że ten naród kiedyś będzie w niebezpieczeństwie, ja go uratuję. Wiesz, ten człowiek patrzy na niego, taki też dosyć wysoko postawiony dygnitarz i mówi na niego tak, ale to już jest chyba duma. A Churchill mówi do niego tak, nie, bo ja wierzę w wizję. Ja wierzę w, nie, bo ja wierzę w przeznaczenie. Wiesz, i tamten, czyli co, to nie jest pycha? Nie. To jest wiara w przeznaczenie. Ja pomyślałam sobie o moim odbiorze i pomyślałam sobie, mnie to też zabrzmiało jak pycha. Ale później sobie pomyślałam, że bardzo wiele razy wiara w przeznaczenie, które mamy od Boga, i zauważcie, podobnie było z Józefem, brzmi jak pycha, jak duma, jak coś, o czym mówi ktoś, o czym mówi ktoś, kto ma bardzo wysokie mniemanie o sobie. Ale słuchajcie, tak dokładnie było z Churchillem. Churchill stanął w swoim narodzie na czele rządu w momencie, jak wybuchła druga wojna. Znaczy nie na samym początku, ale w tym momencie. I przeprowadził swój kraj przez tą wojnę. Wprawdzie później więcej go nie wybrali. Okazało się, że jest zbyt twardy, zbyt ostry i zbyt nieustępliwy. Ale to był jeden z niewielu ludzi w tamtym czasie w Anglii, który widział, że Hitler jest faktycznym zagrożeniem. Który widział, że który czuł całym sobą, co planuje Hitler. I sprzeciwiał się temu. A wszyscy inni dawali się Hitlerowi wymanewrować w rzeczy, które on nazywał polityką pokojową. Także wiecie, jeżeli my idziemy w Bożym przeznaczeniu, idziemy w Bożej przychylności, to naprawdę inni mogą tego nie widzieć, ale słuchajcie, to nie ma znaczenia. Ważne jest, żebyśmy się uczyli krok po kroku iść w tym, co Bóg ma dla nas i używać tego, co Bóg ma dla nas. I wiesz, ja wierzę, bo to tak wyglądało a propos tej przypowieści o talentach, że ci ludzie, którzy pomnożyli, ci słudzy, którzy pomnożyli te pańskie talenty, oni to zrobili w Boży sposób. Oni po prostu zrobili tak, jak zrobiłby Pan, kiedy On by tu był. I podobnie jest z nami. Jeśli masz Bożą przychylność, to wiesz, co masz z nią zrobić? Zrób z nią to, co zrobiłby Pan, kiedy by tu był. Okay? Ale nie myśl, że ją tracisz wtedy, kiedy przechodzisz przez trudne wydarzenia. Nie myśl, że ją tracisz wtedy, kiedy tracisz przychylność ludzi. Bo Boża przychylność jest czymś innym niż przychylność ludzka. Ludzką przychylność, tak jak wam opowiadałam, można bardzo łatwo stracić. Tak jak w wypadku Jezusa była. I niestety tracimy ją w tym momencie, kiedy jej najbardziej potrzebujemy i oczekujemy, żeby pójść dalej w naszym przeznaczeniu. I to jest trudne. To jest bardzo trudne. I naprawdę uwierzcie mi, wiem, co mówię. Ale prawda jest taka, że jeżeli gdzieś w środku naszego serca zostanie to, hej, ale przecież Bożą przychylność mam. Przecież wszystko jest w porządku. Przecież idę w tym samym kierunku. Przecież nic się nie zmienia. To potrafimy przejść od tego czasu, kiedy przychylności ludzkiej nie mamy, do czasu, kiedy ją z powrotem odzyskujemy. Wiecie dlaczego? Bo Boża przychylność jest w nas. I uczymy się wtedy koncentrować na tym, że ważne jest to, co duchowe. Że ważne jest, czy Pan idzie ze mną, czy Pan ze mną nie idzie. Że ważne jest, czy Pan stoi za mną, czy Pan za mną nie stoi. Natomiast to, czy idą ludzie, jest kwestią drugorzędną, wynikającą z tego, czy Pan chce tego, czy Pan tego nie chce. Mhm. Okej. Czyli już powiedziałam, że Czy już powiedziałam o wierności, która jest nam potrzebna do tego, żebyśmy mieli Bożą przychylność. Ale ja chciałam, żebyśmy dalej byli w tym miejscu, rozumiejąc, że przychylność nie jest czymś, na co my możemy sobie zasłużyć. Natomiast czymś, co świadczy o Bożej przychylności nad nami, tym oprócz wierności, o której mówiłam, że wierność była zauważona i ta wierność faktycznie później się okazała u tych sług, którzy mieli talenty, lub tak jak u jednego było zauważone lenistwo i lenistwo wyszło na jaw, tak, na końcu. I to pierwszą rzeczą, na którą Bóg na pewno zwraca uwagę, to jest to, co mówiłam już w wypadku Dawida, czy to są ludzie, którzy szukają Pana. Czy szukają Pana i szczerym sercem są przy nich. To jest pierwsza cecha, która powoduje, że przychodzi Boża przychylność. Pierwsza i najważniejsza. Ale nie szukam Pana, aby znaleźć Jego przychylność. Znowu nie to. Ja szukam Pana. Bez względu na to, jaką przychylność dostanę i czyją dostanę, ja po prostu szukam Pana. Ja chcę być przy Nim. Całym sercem chcę być przy Nim. Kiedy coś się dzieje, ja szukam Pana. Kiedy czegoś potrzebuję, ja szukam Pana. Kiedy potrzebuję odpowiedzi, ja szukam Pana, bo jak znajdę Pana, to wszystkie inne rzeczy na pewno same się ułożą. A jak nie, to i tak będzie dobrze, bo znalazłem Pana. Okay? Czyli pierwszą, najważniejszą naszą cechą w tej naszej drodze jest szukanie Pana, przebywanie przed Panem i szczere serce przed Nim. Czyli dla mnie to jest cecha związana z tym, że ja wychodzę z ukrycia. Później jest nasza wierność, tak? Następną cechą jest mądrość. Ale znowu, mądrość, która zawsze powoduje pomnożenie. Ale mądrość, którą tak naprawdę jest Jezus. W Przypowieściach w 8 rozdziale czytamy o mądrości, ale czytamy o tym, że tą mądrością tak naprawdę jest Jezus. Jeśli przeczytamy wszystkie konteksty, to zobaczymy, że to jest o Jezusie. Wiecie dlaczego? Bo Biblia mówi nam o czymś takim, co jest mądrością tego świata. Tak? Mówi nam o tym, że poznanie nadyma. Więc jedyna mądrość, która pokazuje nam, jaki naprawdę jest świat, co ten świat ma, jakie my w nim mamy miejsce, jest Boża mądrość, dana nam od Boga. Bo naprawdę, to co jeszcze raz powiem, z Bożej perspektywy rzeczy wyglądają inaczej, niż my je dzisiaj widzimy. Jeśli widzisz konflikt, widzisz osąd, naprawdę zatrzymaj się. Dlatego, że z Bożej perspektywy to może wyglądać zupełnie inaczej. I niekoniecznie ty musisz być w tym. Okay? Niekoniecznie ty musisz na ten temat mieć swoje zdanie. Niekoniecznie musisz być stroną w tym konflikcie. I to dotyczy wszelkich konfliktów. Od rodzinnych, poprzez pracowe, społecznościowe, polityczne, wszystkich po kolei. Niekoniecznie ty musisz być głosem wołającego na pustyni, kiedy nikt nie słucha. Okay? I to jest Boża mądrość. To jest mądrość wynikająca z tego, co Jezus powiedział. I niekoniecznie musisz wytłumaczyć wszystkim, jaki naprawdę jesteś. Lepiej chyba, żeby oni cię poznali. Jestem na takich szkoleniach różnych. Mamy tam fantastyczną dziewczynę, bardzo dobrze wykształconą. Jej pojęcie o sobie jest dla mnie fascynujące. Stwierdzenia na przykład tego typu. Przecież ja jestem taką kryształową i kolorową osobą. I w ogóle nie rozumiem, dlaczego wszyscy inni nie potrafią tego dostrzec. I wiesz, z jednej strony to dla mnie jest takie wow! Jak można tak w ogóle myśleć? Ale później sobie myślę, coś z tym chyba jest. I wiesz, i zszokowały was trochę te słowa? Czy takie były dla was bardzo świadczące o dużej dumie tej osoby i jednostki, tak? Że wszyscy inni się mylą, ona jedna nie. Ale z drugiej strony, a jakby tak było, że wszyscy inni by się mylili? Tylko ona nie potrafi się przedstawić we właściwy sposób. Rozumiecie? Czyli jest coś pomiędzy nami i nią, co powoduje, że my ją widzimy w ten sposób, w który ona by nie chciała i może to jest jej własny strach, tak? Ale dlaczego odpowiedź musi być taka, że ona jest dumna, a my po prostu jako grono 12 osób, przepraszam, 19, wszyscy wiemy po prostu, że przecież ona jest w mylnym błędzie i w ogóle jest strasznie dumną osobą. Dlaczego musimy zakładać, że w tym konflikcie, w tym momencie, tak, w tym ćwiczeniu, ktoś z nas ma rację? Może mylimy się i I my, i on, i ona. Dlatego nie możemy znaleźć tego punktu, w którym mamy problem. Okay? Dobra, czyli mądrość, której potrzebujemy, to jest mądrość, która wynika z tego, kim jest Jezus. Z tego, co On nam podpowiada. I w końcu prawość pielęgnowana w naszym życiu, którą widać w życiu Józefa. Może nie widać ją, jak był młodym chłopcem i jak po prostu walczył ze swoimi braćmi, ale na pewno ją widać w momencie, kiedy został już dorosłym człowiekiem i kiedy w swoim sercu rozważał to, czy on ma się zemścić na swoich braciach, czy nie. Czy on ma coś z nimi zrobić, czy nie. Prawość pielęgnowana w życiu. I teraz tak, podsumowując to. Jeśli więc mamy mieć Bożą przychylność, która jest łaską do wykonania Bożego dzieła, to chyba przydałoby się, żebyśmy zaczęli od tego, że odnajdziemy się tym, kim jesteśmy przed Bogiem. I odnajdziemy to, co jest naszym przeznaczeniem. Bo to pozwala nam działać zgodnie z Jego przychylnością, tak? I tą przychylność w tym działaniu mieć. Jeśli nie odnajdziemy tego, kim jesteśmy, pamiętacie moje ostatnie kazanie 100 lat temu? Jeśli nie odnajdziemy tego, kim jesteśmy, no to ciągle będzie tak, że będziemy patrzeć, że on ma, a ja nie mam. I nie będziemy zauważali tego, że to chodzi o to, że ja nie wiem, kim ja jestem, że ja nie wiem, co ja mam zrobić, ja nie wiem, gdzie ja idę. I to jest mój problem, a nie to, że on ma przychylność, a ja nie. Ja też będę miał przychylność, jak będę wiedział, w jakim kierunku idę, kim ja jestem przed Panem Bogiem. Okay? Czyli odnalezienie tego, kim jestem w Bogu i co jest moim przeznaczeniem. I wtedy szukanie i podobanie się Panu. Ale nie na zasadzie, podobam Ci się już, będę miał więcej przychylności. Ale na zasadzie szukanie tego, co jest miłe Panu. A inne rzeczy same przyjdą. Jakie rzeczy natomiast niszczą Bożą przychylność? Niewierność, strach i lenistwo. Niewierność, strach i lenistwo. To są rzeczy, które... Ja bym jeszcze dodała tłumaczenia. Wymówki. To bym jeszcze dodała. Bo my bardzo często tłumaczymy się, no ale tak mi ciężko było, ale to mi nie wyszło, ale to do końca tak nie miało wyglądać. Te rzeczy niszczą Bożą przychylność. Ale czy Bóg do końca ją zabiera? Ja myślę, że jeżeli wierzyć w Bożą łaskę, to nie. Jeżeli wierzyć w odkupienie Jezusa Chrystusa, to nie. Ale wierzę, że... Tak właśnie, to miałam na myśli. Wierzę, że Bóg kocha nas i będzie nas kochał wiecznie. I wierzę, że każdemu z nas wyznaczył specjalne, niesamowite przeznaczenie. I do tego przeznaczył nam specjalną, niesamowitą przychylność. Tylko dla nas. Taką tylko dla nas. Taką, jak marzyłeś. Ale nie taką, jak on ma. Taką tylko dla mnie, która jest inna od tej, którą on ma. I to jest bardzo ważne, bo ja jestem inny. Ale wierzę również w to, że może dojść do takiego momentu w moim życiu chrześcijańskim, że będzie ten moment. Ja tak mówię powoli, nie dlatego, że tak próbuję tak to ładnie powiedzieć, żeby tak nie bolało, że będzie płacz i zgrzytanie zębów. Że ja na początku zacznę się wycofywać od tego życia z Bogiem, aż w końcu dojdę do takiego momentu, że wyprę się samego Pana. Oczywiście. Jest fragment, który mówi nam, że Duch Święty nas nie opuści, tak? I będzie z nami do końca. Ale jest taki moment, koniec przed końcem, który następuje. I to jest taki koniec, w którym my sami z własnej inicjatywy wypieramy się Boga i wypieramy się Ducha Świętego. I wiesz, to jest troszeczkę tak, jak z tymi ludźmi, którzy myślą, że diabeł poprzestanie tylko na tym, żeby nas ranić i męczyć. Diabeł to jest krocząca ciemność, która dąży do tego, żeby nas zabić. On nie jest zainteresowany połowicznymi środkami. Żebyś tylko był przemęczony całe życie, albo tylko niezadowolony całe życie. On chce cię zabić, to jest jego końcówka. I teraz, jeśli ty jesteś tam, na początku tej sceny, tak? Jesteś w miejscu zmęczenia i schorowania, tak? To nie jest tam, to nie jest twój koniec. Twój koniec prowadzi w tym kierunku, w którym diabeł będzie chciał cię zabić, lub w drugim kierunku, w kierunku Boga, jeśli się od tego odwrócisz i powiesz: nie, ja chcę iść za moim przeznaczeniem, chcę korzystać z twojej przychylności i chcę chodzić w twojej wolności, tak? Czyli są dwa cele w naszym życiu. Jeden jest związany z Bożą przychylnością, drugi jest związany z diabelskimi planami w twoim życiu. Zawsze możesz się od nich odwrócić i zawrócić. Ale głupcem jesteś, jeśli myślisz, że jesteś taki silny, że nawet przy samym końcu będziesz w stanie zawrócić. Dlatego, że wszystko, co masz, masz z łaski. Jeśli na samym końcu zawołasz o łaskę, to być może zawrócisz. Ale specjalnie mówię być może. Natomiast może być również tak, że będziesz tak mocno zniewolony przez to wszystko, co do tej pory diabeł zrobił w twoim życiu, że nie będziesz w stanie tego zrobić. Czy myślicie, że ludzie, którzy odpadają od wiary, odchodzą od kościoła, tak? Czy to się dzieje tak? To jest bardzo długi proces. My jesteśmy w stanie zauważyć ostatni rok tego procesu. Na przykład został skrzywdzony, ktoś go porzucił, ktoś go oszukał, tak? Myślimy, no, duże powody. Ale nie widzimy tego, że ta praca, którą ktoś dokonał w jego życiu, ma o wiele większe korzenie, jest o wiele głębsza. I to było tylko takie dociśnięcie pewnych rzeczy. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy znaleźli siebie przed Bogiem, tego, kim jesteśmy. I żebyśmy widzieli, że Boża przychylność jest w stanie zawsze nas wyciągnąć i poprowadzić w kierunku przeznaczenia. Ale jest taki moment, w którym może już być za późno. Tym optymistycznym akcentem. Okej, okay. Czyli Boża przychylność. Przychylność do tego, aby pójść w Bożym kierunku. Łaska towarzysząca nam od początku. Łaska, w której możemy żyć. To jest to, co Pan Bóg ma dla nas. Okay? Dobrze, ja zapraszam Was do wstania. Chciałabym, żebyśmy zrobili coś takiego. Chciałabym, żebyśmy stojąc przed Panem poprosili Go, aby zaczął nam teraz w tym miejscu pokazywać i doświadczać swojej przychylności. Czyli żebyśmy doświadczyli, czy w naszym życiu w jakimś momencie odczuwaliśmy Bożą przychylność. Okej? I wiecie, to może być w różnych dziwnych momentach. Ja znam dużo sytuacji, kiedy ludzie nie znali Boga. Mówi, słuchaj, czy Bóg mi się mógł objawić wtedy, kiedy ja byłem niewierzący? No bo po prostu widziałem Boga, wiesz, w takiej sytuacji w moim życiu, że to było niemożliwe. No ale przecież ja Go nie znałem. Nie byłem na nowo narodzony. A On był ze mną. Czułem Jego przychylność na sobie. Czułem, że On mnie chroni. Więc ja nie mówię, po prostu nie chcę określać Tobie miejsca, czasu. Być może to będzie, jak byłeś małym dzieckiem, ale chciałabym, żebyście się teraz pomodlili, żebyście od Boga dostali taki obraz Bożej przychylności w swoim życiu. To może być taki, jak byłeś dzieckiem, tak jak mówię. To może być, jak byłeś, nie wiem, 10 lat temu, 15 lat temu. To może być wczoraj. Ale to może być dla tych z Was, którzy są gotowi, takie pokazanie tego Boga, takie pokazanie przez Pana tego, jakiej ty przychylności dzisiaj od Boga doświadczasz. I ja wierzę, że tu przychodzi od Boga takie nasycenie do tego doświadczenia, jak to powiedzieć, tej łaski, która sprawiła wrażenie, zbawienie, tak? Łaski Jezusa Chrystusa, która sprawiła, tej mocy, która sprawiła zbawienie dla nas, i która jest bardzo porównywalna z miarą przychylności, tą pierwszą miarą przychylności, którą ma każdy z nas. Że my koncentrujemy się na tym, że o, ja mam tylko jeden talent, nie mam 10 talentach. A nie wiemy w ogóle tego, że ten pierwszy talent, ten jedyny talent, on miał taką moc sprawczą, że ona była w stanie wzbudzić Jezusa z martwych. Taką łaskę miał ten talent. Taką łaskę miało to małe ziarno. Podobnie jest z nami. Taką łaskę pomnażania, taką łaskę mocy. Mam nadzieję, że się wysłowiłam. Panie Jezu, my dziękujemy Tobie za Twoją przychylność. Ja proszę Ciebie, abyś Ty teraz przychodził do nas ze swoimi obrazami, ze swoimi wizjami, abyś objawiał nam przychylność, którą dajesz nam, którą dałeś nam, której doświadczyliśmy w swoim życiu. Być może ją zmarnotrawiliśmy, Panie. A jeżeli porzuciliśmy choć jedną miarę przychylności, ja proszę Ciebie, Panie, abyś teraz dotknął tych miejsc, w których odczuwaliśmy Twoją przychylność, a później ją porzuciliśmy.